A gościem poranka wnet Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni słuchacze.
Przed piosenką Boba Dylana informowałem, że dzisiaj być może będzie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. To prawda czy nieprawda?
Bardzo szanuję Boba Dylana, to jest mój osobisty idol, można powiedzieć, to po pierwsze. Po drugie, nie chcę uprzedzać faktów, polityka ma swoją dramaturgię. To niedługo będzie jasne.
No ale informacje portalu Czysta Polityka, prawdziwe czy nieprawdziwe? Panie redaktorze, o 20 włączyć telewizor, czy nie włączać telewizora o 20?
Proponuję włączyć.
Jeżeli włączyć, to co zobaczymy?
Panie redaktorze, pan prezydent wybiera takie sposoby komunikacji z narodem, ze społeczeństwem, jakie uznaje za stosowne. Przypomniałem tylko tydzień temu w Połczynie Zdroju bardzo wyczerpująco tłumaczył powody swojej decyzji dotyczącej ustawy o komisji weryfikacyjnej właśnie nie politykom, nie publicystom, tylko zwykłym mieszkańcom tej miejscowości.
I teraz ten apel pojedzie nie do jednej miejscowości, ale do całej Polski?
Być może.
Jakie są skutki międzynarodowe podpisania ustawy o komisji weryfikacyjnej?
Panie redaktorze, to jest moim zdaniem zupełnie suwerenna kwestia Rzeczpospolitej Polskiej. I ta sprawa nie powinna mieć żadnych skutków międzynarodowych. Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, to było oczywiste. Oczywiście nie żyjemy w świecie idealnym, pojawiały się różne głosy, ale myślę, że trzeba przejść nad nimi do porządku dziennego i zachować zimną krew.
Prezydent Polski Andrzej Duda nie pojawił się na poniedziałkowym spotkaniu z amerykańskimi inwestorami.
Gdyż rząd wystąpił o pilne konsultacje w bardzo ważnej sprawie, w sprawie dzisiejszego szczytu grupy Bukaresz 9, grupy natowskiej w Bratysławie. Są to kwestie związane z bezpieczeństwem nie tylko naszego państwa, ale i całego regionu, całej Europy. Są to kwestie związane z przygotowaniem polskiej i nie tylko polskiej strategii przed szczytem NATO w Wilnie w lipcu. Więc to jest zwykła sprawa, że w gorącym czasie można odwołać udział prezydenta w nawet ważnych spotkaniach.
A strona amerykańska oficjalnie kontaktowała się z panem prezydentem w tej sprawie?
Panie redaktorze, w jakiej sprawie?
W sprawie podpisania i wdrożenia ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce.
Czytaliśmy różne oświadczenie, to było w sferze publicznej. Panie redaktorze, powtarzam, jest to kwestia suwerenna, kwestia suwerennej polskiej polityki i taka powinna pozostać.
Rzutuje na relacje sojusznicze ze
Stanami? Myślę, że absolutnie nie.
Na ile jest tak, że dzisiaj wieczorem pan prezydent będzie tłumaczył nowelizację, czy tłumaczył podpisanie tej ustawy?
Panie redaktorze.
Panie ministrze.
Panie redaktorze, wypowiedzi pana prezydenta z poniedziałku w zeszłym tygodniu i z piątku są zupełnie spójne i konsekwentne tak naprawdę, bo pan prezydent i w poniedziałek i w piątek mówił o tych samych sprawach, tych samych wątpliwościach i zastrzeżeniach do ustawy, którą podpisał oczywiście w poniedziałek. Zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o tych wątpliwościach. I ja spodziewam się, że we wniosku, który za chwilę zostanie złożony do Trybunału, znajdą się te same kwestie, które znalazły się już w zgłoszonej nowelizacji do ustawy, czyli skasowanie tych środków karnych, wprowadzenie czytelnego trybu odwoławczego do sądów powszechnych, zwiększenie jawności, uniezależnienie komisji od czynników rządowych. To wszystko, myślę, będzie też we wniosku do Trybunału. Pan prezydent konsekwentnie mówił o tym od poniedziałku, a w piątek zdecydował się zgłosić ustawę, żeby również częściowo wyjść naprzeciwko ewentualnemu orzeczeniu Trybunału.
To właśnie, dlaczego składać ten sam dokument w dwóch różnych miejscach? I w Sejmie, i w Trybunale?
Żeby przyspieszyć pracę, żeby dać większości parlamentarnej szansę, żeby ta ustawa w formule niebudzącej takich kontrowersji jak wcześniej została szybko uchwalona i szybko mogła wejść w życie.
Rzecznik rządu powiedział, że rząd się zapozna z tymi poprawkami, ale nie ma decyzji rządu, nie ma decyzji Prawa i Sprawiedliwości, czy one będą przyjęte.
Rzecznik rządu, pan minister Miller, mówił też dosyć delikatnie i sokracyjnie, że warto się nad nimi na pewno pochylić, że z rządu też płynęły sygnały, że ustawa po przyjęciu tych poprawek nadal zachowa swój pierwotny cel i funkcję, więc ja byłbym tutaj optymistą.
Oczekuje pan prezydent, że kiedy Sejm uchwali te poprawki?
niezwłocznie. Sejm powinien uchwalić te poprawki przed powołaniem komisji oczywiście, chociaż nowelizacja zawiera też przepis przejściowy, który będzie powodował wygaśnięcie kadencji tych członków komisji, którzy zostaliby ewentualnie powołani z grona parlamentarzystów. Przypominam, pana... że nowelizacja pana prezydenta zakazuje parlamentu.
W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu, 4-dniowe, jak dobrze pamiętam. Wtedy ta ustawa powinna być znowelizowana?
Dlaczegożby nie?
Gościem Poranka Wnet Paweł Szrot. Poderwał się do mikrofonu Krzysztof Skowroński. Nie wiem, czy jeszcze ma pytanie? Nie ma jeszcze pytania, to wszystko poczeka.
Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze.
No dobrze, to było tylko... No dobrze, w takim wypadku cytat. Pani poseł Nowacka w TVN24 powiedziała tak. Andrzej Duda przygotował grunt pod marsz 4 czerwca. Pan prezydent czuje się współautorem sukcesu marszu opozycji.
Panie redaktorze, bardzo źle by było z kondycją polskiej opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, żeby takiego marszu nie potrafiła w takim długim czasie zebrać. Oczywiście można mówić, że w marszu uczestniczyło bardzo dużo osób, ale nie da się maszerować do października, powtarzam, i jeśli opozycja chce poważnie myśleć o sukcesie wyborczym, powinna iść dalej, a nie rozpamiętywać to, co było 2 dni temu. To samo oczywiście też dotyczy partii rządzącej.
Przed uchwaleniem Lex Tusk sądziliśmy, że w marszu weźmie udział około 150 tysięcy osób, a zdaniem pani poseł Barbary Nowackiej było tych osób 500 000. Czy to pan prezydent swoim podpisem zmobilizował i rozgrzał emocje na opozycji?
Rozumiem, pani poseł Nowacka realizuje tutaj jakieś swoje założenia polityczne. Pan prezydent kieruje się tylko interesem Polski i Polaków i to była podstawowa zasada, wytyczna, kiedy podejmował decyzję zeszłego tygodnia.
Pana prezydenta w niedzielę nie było w Pałacu Prezydenckim, jak wiemy.
No trudno, żeby wspierał marsz opozycji, trudno też, żeby...
A mógł oglądać, przysłuchiwać się, oceniać?
Myślę, że pan prezydent ocenił, oglądał, słuchał wystąpień na tym marszu, widział transparenty, z których nie wszystkie były zgodne z kanonami obowiązującej kultury, to wiadomo. Ale powtarzam, marsz przeszedł, szło w nim dużo ludzi, opozycja ma prawo wyrażać również i w ten sposób swoje poglądy.
A miał pan okazję rozmawiać z panem prezydentem? Jakie były jego reakcje?
Panie redaktorze, rozmawiamy tak naprawdę już o przeszłości. Kampania wyborcza cały czas trwa.
Nieodległej to nie dzieje.
Nieodległej, ale powtarzam, jeśli opozycja i nie tylko opozycja, jeśli większość rządowa będą patrzyły ciągle za siebie na to, co było na marsz, to ich sukces... Można oględnie powiedzieć, nie będzie przesunięty.
Nie wiem, czy pan minister wie, co by pan prezydent usłyszał, gdyby był w niedzielę w pałacu i uchylił okno, jakie hasła skandowali protestujący.
Będzie pan cytował?
Przychodzi. Tak, mogę zacytować, bo tam w jednym zdaniu nie było wulgaryzmu, kiedy tłum mijał Pałac Prezydencki i krzyczał, będziesz siedział.
Jeszcze 2 lata na fotelu prezydenckim, owszem, bo tyle wynosi kadencja pana prezydenta. I tak to tylko mogę skomentować. Oczywiście były też pewnie wulgaryzmy, ale pan nie chce ich
cytować. Cytować nie muszę, jak mówi Donald Tusk, silni nie muszą przeklinać, chociaż nie wszyscy silni.
Może się nie wszyscy uczestnicy marszu się czuli silnymi, więc...
Zastosowali się do apelu lidera Platformy. Wczoraj gościem Poranka Wnet był Andrzej Halicki, który powiedział, że raczej impeachmentu nie będzie, czy próby usunięcia prezydenta, ale po kadencji...
Łaskawca.
Ale po kadencji pana prezydenta czeka Trybunał Stanu.
A z jakiego tytułu? Chciałem poznać...
Podpisania chociażby ustawy, ale... Lex Tusk, tak zwanej.
Za działania zgodne z konstytucją, wręcz przeciwnie, wypełniające jej zapisy, takie jak podpisanie ustawy i skierowanie jej wobec określonej wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego, nie można nikogo pozwać pod Trybunał Stanowy, prawdaż?
No pan poseł, nie tylko jeden poseł Halicki myślał inaczej.
To ja mogę powiedzieć, panie redaktorze, ja mogę powiedzieć jedno. Pan poseł Halicki i inni, którzy taką tezę przedstawiają, się głęboko mylą.
Ale czy to ja zadam pytanie, ale czy słowa Donalda Tuska, który powiedział, złożył ślubowanie, w tym ślubowaniu był fragment na temat rozliczenia, wzbudziły strach i emocje zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i w obozie rządowym, jak pan sądzi?
Panie redaktorze, jakieś zastraszenia, pogróżki, to jest wszystko, co nie ma nawet szansy trafić do pana prezydenta. Pan prezydent jest zdecydowanie ponad takie niskie ataki. powtarzam, prezydent cały czas działa dla dobra Polski, jej bezpieczeństwa, dla dobra jej mieszkańców.
A jak to jest obozem dobrej zmiany? Dlaczego takie ustawy, które wiadomo, że będą budzić emocje i kontrowersje, dlaczego one nie są ustalane? Dlaczego jest tak, że musi być ustawa, a potem musi być nowelizacja tej ustawy, nowa ustawa? Nie może być takiego jednego harmonijnego procesu, w którym od początku do końca coś się za pomocą jednej ustawy załatwi.
Ja mogę mówić z punktu widzenia pana prezydenta. I tutaj zasada jest jedna tak naprawdę i się dziwię, że tak wiele osób jest nią zaskoczonych. Nowelizować ustawę można wtedy, kiedy jest ona podpisana i weszła w życie.
To prawda.
To dlatego też, żeby przedłożyć nowelizację, pan prezydent musiał ją podpisać.
Ale przed uchwaleniem ustawy, dlaczego nie było konsultacji? Czy może była konsultacja?
Proszę pytać przedstawicieli rządu, ja nie chcę tego komentować.
To jeszcze jedna sprawa z polityki krajowej do skomentowania. Wczoraj w telewizji Polsat News Marcin Mastalarek, społeczny doradca pana prezydenta, powiedział wiele ciekawych myśli. Jedna jest taka: niektórzy współpracownicy Andrzeja Dudy chcieliby startować do Sejmu. Wiem, że prezydent niektórym wyraził na to zgodę.
No to jest prawda, co kolega Marcin Mastalarek powiedział.
Którym wyraził zgodę?
Ale nie będę tego komentował.
Pan minister chciałby być posłem?
Panie redaktorze, polityka to jest służba. I tak ją traktuję. Ja w tym momencie służę panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Oraz Polsce oczywiście.
A to nie jest tak, że pałac opustoszeje? No bo mówiono o kilku współpracownikach. No ministrów jest raptem 5-6.
Ale są również doradcy, przypominam. A doradcy często mają też przeszłość polityczną, przeszłość rządową. Są oni bardzo kompetentni, doświadczeni, więc...
To przynajmniej skonkretyzujmy słowo niektórym. 2, 3, 4...
No bez takich nacisków, panie redaktorze. Nie będę tutaj nikomu nic utrudniał, nikogo stawiał przed ścianą. Marcin Mastalarek powiedział prawdę.
Ale jeżeli wystartują, to z jakiej listy? Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji?
Panie redaktorze, pan prezydent oraz też osoby, które w większości z nim współpracują, wywodzą się z jednego określonego środowiska politycznego, szeroko pojętej prawicy. Można powiedzieć też, że wiele osób ma przeszłość związaną z Prawem i Sprawiedliwością. I to jest mój jedyny komentarz.
Pan minister również przecież kiedyś pracował w centrali Prawa i Sprawiedliwości.
Ale nie byłem nigdy członkiem tej partii, ani żadnej innej. Nie jest to żadne puszenie się z dumy. Jakbym był członkiem, to też bym tego nie ukrywał i mówił o tym otwarcie. Jakoś tak w życiu wyszło. Byłem przez 20 lat gorącym sympatykiem prawicy i Prawa i Sprawiedliwości.
Andrzej Duda, pan prezydent, włączy się w kampanię wyborczą?
Wzywając do szerokiego udziału społeczeństwa i Polaków w procedurach wyborczych, czyli do jak największej frekwencji.
Ja bym się zabawię w dziennikarstwie innej stacji. Powiedział pan byłem, to znaczy pan nie jest?
Byłem.
Byłem zwolennikiem szeroko rozumianego obozu prawicy.
Powiem tak, no ja pracuję dla pana prezydenta. Pan prezydent współpracuje z większością rządową, ale czasem schodzi z nią w spory konkretne i merytoryczne. I ja też jego śladem raz mam taką ocenę polityki rządowej, raz inną.
Dużo jest sporów z politykami dobrej zmiany?
No, mogę powiedzieć, że nie jest ich dużo. One są wszystkie widoczne, bo media rzecz jasna podkreślają te dyskusje, te spory. Ale myślę, że jest ich mniej niż w okresie jakichkolwiek innych rządów i innych prezydentów.
Media mówią, że właśnie pan minister na listach Prawa i Sprawiedliwości ma się znaleźć, no ale tak rozumiem, jest spekulacja, nie będziemy pan minister ani nie potwierdzić, ani jej nie zaprzeczyć.
No, oczywiście, pan redaktor, instytucji pański dziennikarski, pana nie zawiódł w tym przypadku.
Jasne, ale jeżeli by pan minister wystartował, to liczyłby na wsparcie aktywne pana prezydenta, że pan prezydent będzie wspierał swoich ministrów, swoich współpracowników na listach Prawa i Sprawiedliwości? Aktywnie.
O, to jest ciągle dyskusja czysto teoretycznie. Nie chcę w nią wchodzić oczywiście. Na razie moją funkcją jest wspieranie pana prezydenta, a nie na odwrót.
To jeszcze trochę o wczorajszym wyroku TSUE, jak pan prezydent to czytuje?
Jako sprawę cokolwiek akademicką i odnoszącą się do historii. Przecież Izba Dyscyplinarna, do której się w dużej części ten wyrok odnosi, została zlikwidowana na mocy ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta. Oczywiście... Kwestia prymatu prawa unijnego nad krajowym jest rzeczą bardzo istotną i bardzo niebezpieczną. Ja jestem osobiście przekonany, że Polska wstępowała do Unii Suwerennych Narodów i prymat prawa polskiego powinien zostać tutaj uznany i utrzymany. Natomiast powtarzam, ten wyrok się odnosi do spraw w dużej części historycznych.
Kiedy będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego na temat ustawy, którą zgłosił pan prezydent o Sądzie Najwyższym?
Mogę powiedzieć, cytując wokandę Trybunału 27, zdaje się, mogę się mylić, czerwca.
Odbędzie się to.
Oby, ale to już raz zostało, czy nawet dwa razy to zostało przesunięte. Jaskółką wiosny bądź światełkiem w tunelu jest tutaj ten wyrok, który zapadł w piątek w ramach dotyczący sporu kompetencyjnego w sprawie ułaskawienia, bo ten wyrok zapadł w pełnym składzie 11 sędziów.
Czyli kryzys mamy za sobą w Trybunale.
To się przekonamy, kiedy zostanie rozpatrzony ten najważniejszy wniosek. Oczywiście kierowany do Trybunału wniosek w sprawie ustawy o komisji weryfikacyjnej nie będzie wymagał większości pełnej, tylko większości siedmioosobowej, więc tutaj nie spodziewałbym się problemów.
I kiedy będzie wyrok w tej sprawie?
Ja nie jestem pewien, czy Trybunał już to umieścił na wokandzie, czy jeszcze nie, więc jeszcze nie będę tego
nie ma
komentował.
Wniosku. No to na koniec, sądy pokoju. Wydaje się, że koalicja rządząca nie uchwali waszego projektu.
No to jest duży problem w koalicji rządzącej, bo zdaje się, jest to element kontraktu politycznego z panem Pawłem Kukizem. Oczywiście pan Paweł może się tutaj obrażać, że użyłem słowa kontrakt, to transakcja, to takie słowa. Myślę, że pan Kukiz, do którego mam mnóstwo szacunku, nie lubi takich określeń. Można raczej mówić o umowie, ugodzie, więc na tym polega problem koalicji.
Panie redaktorze?
Pytanie o dzisiejszy szczyt. Czego mamy szczyt B9? Czego mamy się po nim spodziewać?
Bardzo ważny szczyt B9. Grupa B9 to kraje wschodniej flanki od państw bałtyckich po Rumunię i Bułgarię. I jest zwyczajem pewnym, że te kraje przed tym szczytem ogólnym Traktatu Północnoatlantyckiego ustalają wspólną strategię. A strategia ta jest zawsze jedna. Zwiększenie obrony naszego regionu, czyli wschodniej flanki. I teraz chodzi o ustalenie działań, które do tego mają przed lipcowym szczytem doprowadzić.
Jaka to będzie strategia? Z czym? Z jakim pomysłem?
Proszę się nie spodziewać, że nawet jakbym znał jej szczegóły, to będę je tutaj prezentował, bo ostatnie wydarzenia, wypowiedzi, można oględnie powiedzieć, udowodniły, że nie wszystkie kraje muszą być zwolennikiem wzmacniania militarnej obecności NATO na wschodniej flance. Permanentnego wzmacniania.
Myśli pan o wypowiedzi prezydenta Francji?
To pan redaktor powiedział.
Było wystąpienie w czasie Globsec, bardzo zresztą ważne wystąpienie prezydenta Francji, bo zarysował koncepcję Europy francuskiej. Z francuskiego punktu widzenia, może tak.
Powiem tak, że każdy kraj ma prawo do własnych ambicji, tym bardziej Polska ma prawo do własnych ambicji na miarę swojej rangi i tego, jak widzi swoją przyszłość.
To prawda i będzie jakaś odpowiedź ze strony pana prezydenta na to, co powiedział prezydent Macron, bo powiedział...
Zarówno ta wypowiedź, jak i inne wypowiedzi są skrzętnie, skrupulatnie analizowane, a odpowiedź padnie na zgromadzeniach Traktatu Północnoatlantyckiego.
Czyli w Wilnie do tego zgromadzenia ogólnego się wszyscy przygotowują i o tym też powiedział prezydent Macron, że są dwa ważne szczyty przywódców Unii Europejskiej, gdzie sprawa weta ma stanąć, rozumiem, centralizacji Europy i drugi szczyt NATO, po którym spodziewamy się, czego my się po nim spodziewamy, co tam powinno być powiedziane.
Mogę powiedzieć bardzo ogólnie tylko, że tak jak już mówiłem, obrona Europy, obrona krajów sojuszu na tym odcinku, który jest najbardziej zagrożony, czyli na wschodniej jego flance. NATO się wzmocniło ostatnio na tej flance o Finlandię. Kraj położony strategicznie z bardzo dobrą, wyćwiczoną, bitną armią. Mamy wszyscy nadzieję, że to zostanie niedługo uzupełnione o Szwecję, która też złożyła taki wniosek. To też trzeba rozważyć w strategii obronnej sojuszu.
Tak jak też trzeba uwzględnić barbarzyństwo. Dzisiaj mamy z nim do czynienia. Tama na Dnieprze została wysadzona przez Rosjan, panie ministrze?
Mówię krótko, terroryzm państwowy. Pan prezydent zawsze przed tym ostrzegał i wskazywał, że nie spodziewa się, że Rosjanie w tej agresji zawahają się przed czymkolwiek. Widzieliśmy właściwie już wszystkie bestialstwa, które można sobie wyobrazić oprócz użycia broni jądrowej. Oby do tego nie doszło, bo to by było już w ogóle poza marginesem, stawiało przywódców Rosji poza marginesem jakiegokolwiek człowieczeństwa. Trzymamy kciuki za władze Ukrainy. Myślę, że poradzą sobie i z tym kryzysem humanitarnym, ekologicznym, gospodarczym, energetycznym. No, to powoduje bardzo wiele problemów. Ale władze Ukrainy udowodniły, że w warunkach kryzysu potrafią sobie radzić.
To, panie ministrze, na koniec pytanie o polskie siły zbrojne. Czy konflikt, spór, nieporozumienia między ministrem, wicepremierem Błaszczakiem a generalicją są już rozwiązane i wyjaśnione?
Znowu pyta pan o kwestie historyczne jeszcze z bardziej zamierzchłej przeszłości. Pan prezydent współpracował z premierem Błaszczakiem, generałem, szefem sztabu generalnego, generałem dowództwa operacyjnych sił zbrojnych, szefem BBN-u. Tak wcześniej, jak i w czasie tej sytuacji, kiedy wystąpiły pewne nieporozumienia, i będzie współpracował dalej dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej armii.
Panie ministrze, gdyby pan wędrował razem z manifestującymi, to jeden argument to jest oczywiście ustawa, która mobilizuje, druga rakieta, która wleciała do Polski i sobie leżała w lesie jako dowód niesprawności układu rządzącego. No takie argumenty padają.
Padają na ulicy. Ja bym przeszedł nad tym do porządku dziennego, bo retoryka uliczna się swoją logiką cieszy. Z mównicy oczywiście też padają. Wszystko już zostało wyjaśnione, tak naprawdę oficjalnie mówił o tym minister Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Moim zdaniem ten, kto chce tą sprawę przeanalizować, ma wszystkie niezbędne dane. Ja tego nie będę robił tutaj.
Odejść z armii nie będzie. Ani generał Piotrowski, ani generał Andrzejczak nie.
Żadne formalne wnioski w tej sprawie nie padły. Co więcej, przedstawiciele rządu wskazują, że wobec też oświadczeń w tej sprawie pana prezydenta takich wniosków.
Ani pan minister, wicepremier, ani pan premier nic o tym nie wiedzieli, że rakieta wleciała do Polski. To wiemy.
To jest pytanie, ale to pan redaktor stwierdził tak retorycznie, bo ja nie będę się do tego odnosił. To jest pytanie do
słowa pana wicepremiera Błaszczaka, że się dowiedział dopiero parę miesięcy po fakcie. Z jego własnej konferencji.
Ale to, żeby ustalić wszystkie szczegóły, musieliby państwo rozmawiać z panem premierem Błaszczakiem, panem premierem Morawieckim. Ja nie będę w ich imieniu mówił.
Pytanie, co to świadczy o naszym państwie.
A my nie mamy, panie ministrze, kolejnej piosenki Boba Dylana przygotowanej specjalnie, bo nie wiedzieliśmy o tym, że
wielka szkoda.
Minister Boba Dylana lubi, ale...
Lubi to nawet jest oględnie powiedziane. Co?
A może i pan z gitarą?
Uwielbiam.
Z gitarą też?
Nie. Gitarą. Moje umiejętności gitarowe są mizerne.
Tak. Ale jakieś są.
Minimalne.
To jest skromność, panie ministrze.
Pojawił się Bob Dylan w dużej ilości, no to panie redaktorze, pan wybierze.
Ja mam za słaby wzrok, żeby wybrać pana ministra. Poprosimy o wybór piosenki Boba Dylana na górze. 4 piosenki Boba Dylana.
No to niech będzie Lucky Rolling Stone, to już klasyką pojedziemy.
No to dobrze.
Paweł Szrot.
Szef gabinetu prezydenta był gościem Poranka w Net.
Panowie redaktorzy, wielkie dzięki.
Dziękujemy za rozmowę.
Szanowni słuchacze, do widzenia.
Czas na klasykę.